Okej, przechodzimy do Bożego Słowa. Nagrywamy dlatego, żeby również udostępnić audio na stronie naszego kościoła. I w obecnym czasie, kochani, wielu ludzi zadaje sobie pytanie i też jest wiele teorii. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta plaga? Dlaczego pandemia? Mówię tutaj zarówno o spekulacjach czy politycznych, ale i duchowych, takich po prostu różne teorie czy pytania, czy to już jest czas przyjścia, czas końca, czy to są znaki końca. Ludzie boją się, nie tylko boją się, kochani, samego wirusa, samej zarazy, ale również skutków ekonomicznych, co będzie później, z czego będziemy żyli, czy będzie za co jeść, kupić chleb i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zwrócimy się do Bożego Słowa, kochani, to wiemy, że Słowo Boże zapowiada takie rzeczy. Nie mówi precyzyjnie oczywiście, którego dnia co się stanie, ale Słowo Boże o tym mówi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, wy, którzy jesteście, oglądacie, słuchacie, żebyśmy sięgnęli do Bożego Słowa, a mianowicie do Ewangelii według świętego Łukasza, 21 rozdział. Nie będziemy czytać całego rozdziału, ale kilka wersetów z początku i z końca tego rozdziału. I to jest taki rozdział, który większość mówi właśnie o znakach końca, o końcu świata, o pewnych znakach poprzedzających. I przeczytamy, my będziemy czytać od 5 wersetu do 11, a później od 25 do 28. I na razie przeczytajmy od Ewangelii Łukasza, od 21 rozdział, od wersetu 5 do 11. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł: przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł: baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. No więc, kochani, Słowo Boże nam zapowiada, że takie rzeczy się będą zdarzać. Zarazy, głód, trzęsienie ziemi. Wiele tych znaków wydarzało się nawet na przestrzeni dziejów. Nie tylko dzisiaj, w XXI wieku, ale również na przestrzeni dziejów. Wiele z tych znaków wydarzało się, kochani. I dzisiaj mamy zarazę, nie wiem, czy będziemy mieli głód, ale ja chcę zwrócić uwagę waszą na jeszcze coś ciekawego. Tu czytamy, że gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, wtedy pokazywano Panu Jezusowi, zwracano uwagę na świątynię, która była w Jerozolimie. Że jest piękna, przyozdobiona pięknymi kamieniami, a Pan Jezus mówi: przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. I mnie się dzisiaj nagle, kiedy to czytałem, nagle przyszło do mnie olśnienie, czy takie skojarzenie. Otóż ci, którzy czytają Słowo Boże, badają Pismo Święte, wiedzą, że każde wypełnienie, słowo, które jest wypowiedziane, najczęściej ma kilka wypełni. To znaczy, jest ono precyzyjnie do tego, przykład skierowane proroka czy człowieka, który było skierowane, ale ono później może na przykład wypełnić się do całego ludu czy kościoła, albo człowieka w innym czasie. To jest tak zwane słowo rema, czyli ożywione. I słuchajcie, ja kiedy to przeczytałem, zobaczyłem, że dzisiaj też niektórzy ludzie, my, mówię, chrześcijanie, chlubili się różnymi kościołami. Mamy piękne kościoły, pięknie pobudowane, co piękne zabytki, piękne katedry. Nie mówię już nawet o budynkach, ale życie religijne jest wspaniale zorganizowane. Nabożeństwa, różnych wyznań. I oto dzisiaj brutalnie zostało to zatrzymane. I między innymi dlatego może oglądacie właśnie tę transmisję. Różnych wyznań, słuchajcie, różnych obrządków. Wszystko zostało zatrzymane. Nie wiemy, czy ten porządek wróci, czy nie wróci, tego nie wiemy, ale Pan Jezus to zapowiadał. Dzisiaj czegoś takiego doświadczamy. Jednym pociągnięciem. Nagle wszystko się zatrzymało. Nawet transmitują papieża, który gdzieś tam odprawia drogę krzyżową, czy idzie, i nikogo nie ma. Nie do pomyślenia, ludzie. Jak to możliwe? Nie tylko zresztą w Kościele katolickim, bo tak samo my tutaj jesteśmy w 5 osób dzisiaj. W wielu protestanckich kościołach czy innych również gdzieś są zamknięte są sale. Ale nie o tym chcę mówić, ale o tym, że musimy być po prostu, kochani, gotowi na to wszystko. Napisane jest, że będą zarazy, głód i straszne widoki. Jest tak napisane. Mamy coś takiego, mieliśmy tsunami, ale chciałbym, kochani, teraz przejść z wami do dalszej części tego rozdziału, nie będziemy tu czytać, na temat tych znaków, tylko jest tam coś jeszcze ciekawego napisane. Od 25 wersetu do 28 przeczytamy. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Czytamy, że będą wielkie znaki, straszne i lęk bezradnych narodów. Dzisiaj właściwie narody są bezradne wobec tej plagi. Okazało się, że żaden rząd nie jest dostatecznie przygotowany. Nasz rząd może się chwalić, że no, w miarę szybko podjęli te działania, ale dopiero zobaczymy. Okazuje się, że ani Włochy, ani Anglia, ani Stany Zjednoczone, to żaden kraj. Próbuje się coś robić, ale tak naprawdę żadne państwo nie jest przygotowane. Ludzie omdlewają z trwogi też z powodów nie tylko choroby, ale pewnych rzeczy ekonomicznych. Ale myślę, że to nie koniec, bo tu czytamy o znakach na słońcu, na księżycu, zachuczy morze i fale. Dzisiaj dowiedziałem się tutaj od siostry Grażynki, nawet nie wiedziałem, że podobno jezioro Firley, które jest niedaleko, stało się czerwone, woda stała się czerwona. Ludzie też upatrują w tym jakichś znaków, że to jak krew. Być może, że to są jakieś pyłki drzew i to jest najprawdopodobniejsza sprawa, ale ludzie już patrzą na te znaki, mówią, czy to już koniec i co się dzieje, czy co czytamy, że zobaczcie, w tych czasach ostatecznych, w tych ostatecznych czasach, które zapowiadają koniec świata i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, będą tak naprawdę, czytamy, dwie postawy, które za chwilę wam powiem. Ale zanim powiem o tych postawach, powiem tak, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy to będzie, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Czy będzie to już w tym roku, w 2020? Nie wiemy, czy to będzie już zostało parę miesięcy, czy zostało kilka lat, może to się w kilka lat się to już zrobi. Czy może jednak to będą dziesiątki lat, a może setki? Słuchajcie, i tak mówiąc o zburzeniu tej świątyni w Jerozolimie, kiedy czyta się ten 21 rozdział z Ewangelii Łukasza, to wygląda jak jeden rozdział, że to wszystko idzie jedno po drugim. Ludzie w pierwszym wieku, chrześcijanie, mieli prawo oczekiwać, że skoro ta świątynia została zburzona, to już, tak? To już Jezus po nich przychodzi. I tak oczekiwali, że to przyjście będzie w pierwszym wieku. Okazało się, że nie. 2000 lat. I my też z pokorą, mówię dzisiaj z pokorą, nie wiemy tak naprawdę, kiedy Pan Jezus wróci. Słowo Boże mówi, że to Ojciec wie, Ojciec w niebie zna tą godzinę, ale są to znaki zapowiadające. Nie wiemy, czy za dzisiaj, czy za kilka miesięcy, czy za 100 lat. Chociaż wskazuje wszystko na to, że to my jesteśmy tym pokoleniem, które nie przeminie i wszystko to się stanie. Nie będę się już na tym skupiał, ale tak wszystko na to wskazuje. A więc nie zachęcam, nie odbierzcie tego, że zachęcamy, czy ustalamy jakąś datę na podstawie tego, co się dzieje. Tak jak miało to miejsce w historii, wielokrotnie ludzie próbowali coś takiego ustalać. I na przykład jest takie wydarzenie, które nawet w historii Kościoła jest gdzieś przemilczane. Nie jest ono, to wydarzenie wcale nie jest jakoś powiadane, czy nie mówi się o tym. Ale wyobraźcie sobie, że w roku 19 wieku chrześcijanie oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa. Był taki ruch tak zwanych Millerytów. Miller to był amerykański kaznodzieja Samoa, który stworzył pewien system interpretacji Biblii, dosyć spójny. Na podstawie tego systemu obliczył, kiedy powinno nastąpić powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i uznał, że to będzie gdzieś koło roku 1843. I ruch, który obejmował tych Millerytów, to był, nie była to jakaś sekta, jak mówią historycy, dlatego że obejmował ludzi z bardzo wielu kościołów, z bardzo wielu wyznań. I metodystów, i baptystów, episkopalian, bardzo różnych ludzi, przeważnie protestantów, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Anglii, z Europy. I historycy mówią, że mogło być od tych ludzi od kilkunastu tysięcy do miliona. O tym się nie mówi. I ci ludzie, powiem tak, i to już nie sam Miller, ale jeden z jego uczniów czy współpracowników, ponieważ mówił, że około 43 roku, 1843 roku przyjdzie Pan Jezus powtórnie, jeden z jego pracowników precyzyjnie wyliczył, że ta data będzie 22 października 1844. I ludzie, którzy wierzyli w to poselstwo, były broszury całe, były, słuchajcie, namioty zgromadzenia, podobnie jak namioty ewangelizacyjne, które były używane w naszym kraju. Jeszcze w latach 90., 80. sam z takim namiotem jeździłem. Gromadzili się, były tam wykłady na ten temat. I ludzie przygotowywali się na powtórne przyjście. I przed 844 rokiem wielu ludzi już nie obsiało swoich pól. Ludzie sprzedawali majątki i szykowali się na to przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nawet kupowali białe sukno, białe płótno i szyli sobie białe szaty, szaty w niebo wstąpieńcze. Oczekiwali na to przyjście, oczywiście to przyjście nie nastąpiło. Wiemy. Potem powiedziano, no, że Pan Jezus przyszedł w niebie, gdzieś tam dorabiano jakieś różne teorie, ale coś takiego było. Musimy to wiedzieć. A więc spokojnie, nie chcemy was się przekonywać, ustalać żadnej daty, bo nie o to chodzi. Nie wiemy, mówimy z pokorą, nie wiemy. Ja mówię tak z pokorą. Nie namawiamy nikogo do szycia sobie żadnych szat niebowstąpieńczych czy sprzedawania majątków. Powiem inaczej, żyjmy tak jak trzeba. Pracujmy jak się da, róbmy to, co do nas należy. Ale mówiąc raczej tak już biblijnie, zadbajmy o swoje duchowe szaty, czyli szatę niewinności, szatę zbawienia, jak mówi Pismo Święte. Amen. O to właśnie chodzi, żeby o swoje wnętrze zadbać. I właśnie mówiąc o tym, jeszcze wrócę do tego, do tych ostatnich dni, gdzie jest napisane, że ludzie będą omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego. I tu wam chcę, żebyśmy się skupili na tym, że kiedy przyjdą te straszne rzeczy, mówię, one już przychodzą gdzieś tam, myślimy, że kiedy przed przyjściem Pańskim będzie skumulowane te rzeczy będą. Tak myślimy. I będą dwie postawy ludzi. Z jednej strony lęk bezradnych narodów. Ludzie będą omdlewać z trwogi, ale będzie jeszcze inna grupa ludzi, do których Jezus powie, czy mówi, ale gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze, dlatego że zbliża się odkupienie wasze. Niesamowite. Jedni ludzie będą omdlewać z trwogi, no jeszcze Księga Objawienia mówi, że nawet powiedzą, góry, pagórki, przykryjcie nas. Tak będzie. Ale do drugich Jezus mówi, ale wy wyprostujcie się, podnieście głowy wasze. Czyli inaczej mówię, tak, przychodzę po was, idę do was, przychodzę po was. Chwała Bogu. On przyjdzie, czyli mówi do tych, którzy go oczekują. Pan Jezus mówi do tych, którzy go oczekują, przychodzę po was, wyprostujcie się. Do kogo Pan Jezus przychodzi? Po kogo Pan Jezus przychodzi? Wszystkiego dzisiaj nie powiem, ale czytajcie w Biblii, postarajcie się poczytać. Przychodzi po swoją oblubienicę, czyli po swoją narzeczoną. To jest jego kościół, ale nie kościół jakiś instytucjonalny, który jest nazwany, nie wiem, zielonoświątkowy, katolicki czy jakiś, ale ludzie, którzy naprawdę są jego, znają go, należą do niego, są jego własnością, którzy oddali mu swoje życie, są oczyszczeni jego krwią, którzy go oczekują. A więc przyjdzie po swoich, po swoją oblubienicę. Słowo Boże mówi, że to oblubienica mówi: przyjdź, Panie Jezu. Czy narzeczona, słuchajcie, chce, żeby ślub był jak najpóźniej? Czy chce, żeby, a lepiej, żeby ten ślub był za 10 lat? Nie, narzeczona, narzeczony chcą jak najszybciej tego ślubu, najszybciej połączenia. Powiem tak, oblubienica Jezusa Chrystusa nie myśli o wieczorze panieńskim. To jest, ale niektórzy tak żyją. Myślą, że są w oblubienicy, ale myślą, że mają jeszcze czas na wieczór kawalerski czy wieczór panieński. To są jakieś pogańskie obrzędy, kiedy przed samym ślubem można sobie pozwolić na różne rzeczy. Nie ma czegoś takiego. A więc po kogo Pan Jezus przyjdzie? Zwrócimy się jeszcze tylko do jednego momentu u Słowa Bożego. To jest drugi list do Tesaloniczan, apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i werset 7 i 8. I tam jest bardzo to wyraźnie powiedziane, że gdy Pan Jezus przejdzie, wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy objawi się Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jest napisane, że kiedy Pan Jezus pojawi się z nieba ze zwiastunami swojej mocy, jednym ludziom przyjdzie dać odpocznienie. A więc swoim Pan Jezus przyjdzie dać odpocznienie, przyjdzie po swoją oblubienicę, tych, ludzi, którzy Go znają, za których umarł, którzy przyjęli Go do swojego życia, którzy się z Nim zjednoczyli, którzy czekają na Niego. Jednym dać odpocznienie, a innym wymierzając karę. I tu jest ciekawe, komu Bóg wymierzy karę? To jest bardzo ciekawe. Posłuchajcie, możecie wielu rzeczy nie wiedzieć, ale tu są dwie rzeczy powiedziane. Czy tym, którzy wiele nagrzeszyli? Nie, nie czytamy o tym, jakie było życie. Są dwie rzeczy. Tym, którzy, ciekawe, nie znają Boga i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza rzecz, tym, którzy nie znają Boga. Nie znają Boga. Niesamowite. Kara za to, że się nie zna Boga. Bóg chce, żeby Go znać. Nie czytamy, że nie tych, którzy nie znają Kościoła, nie mają wiedzy na temat historii Kościoła, na temat różnych rzeczy. Tych, którzy nie znają osobiście Boga. Niesamowite. I dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian między innymi mówi, że wszystko w moim życiu, to kim byłem, moją sprawiedliwość, moje osiągnięcia, uznaję za śmiecie, za szkodę w porównaniu z poznaniem, ze znajomością z Jezusem Chrystusem. Paweł, apostoł Paweł, był człowiekiem religijnym, sam o sobie mówi, że jego sprawiedliwość oparta na zakonie, czyli na religii, na prawie żydowskim, była bez zarzutu. To nie był człowiek, który żył jakimś podwójnym letnim życiem. To był człowiek religijny, człowiek, który znał wszystko, wykształcony. Ale kiedy poznał Jezusa Chrystusa osobiście, kiedy Jezus mu się objawił, wszystko to uznał za szkodę, za śmieciem. I to nic nie znaczy. Ja chcę poznać Jezusa Chrystusa. Dla niego wartością była jedynie osobista znajomość z Jezusem Chrystusem. A więc to było to. Jeśli by to było niemożliwe, może powiesz tak, ale o czym ty mówisz? Jak mogę poznać Boga? Jeśli by to było niemożliwe, to Bóg nie dawałby takich, poleceń, nie karałby nikogo. W jednej z ksiąg prorockich, w księdze Ozeasza, Bóg mówi, że miłości chce, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaleń. A Pan Jezus mówi w 17 rozdziale Ewangelii Jana, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego poznałeś. To jest najważniejsze, to jest sedno. Lubię takie określenie, sam to używam, że niestety do nieba trafić można jedynie po znajomości. Po znajomości z Bogiem, po znajomości z Jezusem Chrystusem. Również napisane jest w listach, że Paweł pisze, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie. My czytamy to w listach apostolskich. Przez poznanie Jezusa Chrystusa. Wszystko jest po znajomości, przez znajomość. I druga rzecz, czytamy, że Bóg przychodząc ukaże tych, którzy nie znają Boga i tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Na czym polega to posłuszeństwo? Tydzień temu mówiliśmy, że Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa, główne przesłanie to było: upamiętajcie się, pokutujcie. Inaczej mówiąc, pokutujcie to takie też nie wiadomo, co to ma znaczyć. Zmieńcie swoje życie. Zmieńcie swoje życie, poddajcie je Bogu. Tak powiadam, pilnujcie swoich szat przed Bogiem. Pismo Święte mówi, że tak naprawdę nasza sprawiedliwość, czyli nasze uczynki są nic nie warte, ale kiedy przyjdziemy do Boga i mówimy: Boże, tu nie chodzi o jakieś wnikanie, słuchajcie, czy wyliczanie każdego dnia, ale uznanie, że ja jestem nic nie wart. Ja na nic dobrego nie zasługuję. Boże, Ty jedynie przez sprawiedliwość Jezusa Chrystusa zbaw mnie, przykryj mnie tą krwią. Tak mówi Słowo Boże, że to Jego sprawiedliwość nas przykrywa. Jeśli człowiek sam siebie osądzi, uczyni, odda swoje życie po prostu Panu Jezusowi. Mówi: Panie Jezu, czekam na Ciebie, chcę Ciebie poznać. To wtedy staje się Jego dzieckiem. A więc pilnujmy takich szat, kochani bracia i siostry, kochani słuchacze. Jak mamy żyć w takim razie? Ja powiedziałem, ja nie wiem, czy Pan Jezus przyjdzie za miesiąc, rok, 100 lat. Nie wiemy, jak będzie wyglądało życie po tej epidemii, czy to w ogóle ustanie, czy nie. Oby. Ale do czego chcę Was wezwać i zachęcić? Jeżeli nawet, mówię, to ustanie, żyjmy każdego dnia tak, jakby Pan Jezus miał przyjść dzisiaj albo jutro. Amen? Każdego dnia nie wróćmy do normalnego życia. A teraz chcę się na koniec z Wami wszystkimi pomodlić, którzy tu jesteście i którzy nawet słuchacie. Powstańcie, pomodlimy się. Panie Boże, cudowny, my dziękujemy Ci, że Twoje Słowo mówi nam o znakach powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że Panie, Ty przyjdziesz po swoich i nawet jeśli będą takie straszne rzeczy, to Ty mówisz, Boże cudowny, przez usta swojego Syna, że ci, którzy są Jego, mają się wyprostować i podnieść swoje głowy, aby oczekiwać odpocznienia, Panie, że przyjdziesz po swoich. Panie, dlatego my chcemy żyć każdego dnia tak, jakbyś Ty miał przyjść dzisiaj czy jutro. Chcemy pilnować naszych szat, Panie. Chcemy być gotowi na Twoje przyjście, jako Ci mądrzy słudzy. Panie, nawet jeśli z łaski Twojej, Panie, to wszystko ustanie, wszystko wróci do normy, to Panie, my chcemy żyć w bojaźni każdego dnia. Chcemy mówić, że Ty jesteś świętym Bogiem i nasze życie niech podoba się Tobie, niech odzwierciedla Ciebie. I mówimy: przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Czy przyjdziesz dzisiaj, za lat 10, czy więcej, Panie, czy za 100? Panie, my oczekujemy Ciebie. Panie, modlę się teraz o każdego, kto słucha tego słowa, który ogląda nas. Panie cudowny, dotknij się tego serca. Panie, spraw, by mógł Ciebie poznać. Jeśli słuchasz, po prostu możesz powiedzieć do Boga: Boże, ja chcę Ciebie poznać. Panie Jezu, ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę być Twój. Ja chcę oddać Ci moje życie. Chcę być gotowy na Twoje przyjście. Chcę Ciebie szukać. Halleluja. Amen. Niech Was Bóg błogosławi wszystkich. Halleluja. Amen.